myśmy do końca tego roku 2017 spowodowali wreszcie to, że gmina Ińsko nie ma zadłużenia wymagalnego, że gmina Ińsko płaci na wszystkie swoje zobowiązania na bieżąco. Trwało to długo. Mój poprzednik zadbał o to bardzo, żebyśmy mieli te kłopoty finansowe i ja dopiero teraz w 2018 roku mogę myśleć o tym, żeby w cokolwiek inwestować.
W takim trudnym roku wyborczym zresztą.
Myślę, że akurat to, że jest to rok wyborczy, nie ma najmniejszego znaczenia, bynajmniej ja na to nie zwracam uwagi. Jest to po prostu kolejny rok. Ja się cieszę z tego, że ten kolejny rok przynosi mi możliwość zrobienia czegokolwiek, zainwestowania w cokolwiek. Niestety nie będą to w 2018 roku drogi, bo tak jak powiedziałem, poziom tych kosztów jest tak wysoki, że nas na to po prostu nie stać. Mamy inne zamierzenia i na nich się chcemy skupić.
Marcin Przepióra, przewodniczący Rady Miejskiej Stargardu. W Stargardzie jest o tyle dobrej sytuacji, że stać miasto na współpracę z powiatem w zakresie choćby przyjmowania dróg powiatowych albo wspólnych inwestycji. Czy ten trend będzie utrzymany w 2018 roku?
Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli jesteśmy przy budżecie, ja bym chciał wspomnieć o takiej chyba zasadzie, którą wszyscy znamy. Mianowicie no jest taka kołdra, jaka jest. Każdy próbuje tą kołdrę gdzieś tam w swoją stronę naciągnąć. Natomiast przypominam Państwu, że budżety czy gminy, czy powiatu składają się z różnych działów i jeżeli coraz więcej zadań rządowych jest przerzucane na gminę czy na powiat, no to wtedy rzeczywiście jest nam trudno. Stąd też czy oświata, mówimy o drogach, tak, ale czy oświata, czy opieka zdrowotna będzie wtedy po prostu mieć mniej funduszy, jeżeli zadania rządowe będzie musiała wykonywać gmina czy też powiat. Rzeczywiście budżet miasta jest dość bogaty. Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy 300 milionów złotych. Dochody to będzie 311. Cały budżet będzie wydatki 341. Także myślę, że rok czeka nas dobry i rzeczywiście, jeżeli powiat będzie chciał z nami współpracować, chętnie na zasadzie partnerstwa te drogi będziemy przejmować, bo myślę, że dla każdego mieszkańca jest bardzo ważne, żeby jeżeli idzie miastem, no to żeby wiedział, że idzie po drodze miejskiej. Oczywiście nie tyczy to tylko i wyłącznie obwodnic czy tych dróg,
mamy
które
18
będą
ulic przejętych od powiatu od 1 stycznia tego roku. Czy tak można spodziewać się kolejnych przejęć?
Myślę, że tutaj pan prezydent, pani starosta i zarządy będą współpracować. My jako radni przyjrzymy się temu, jeżeli będzie taka wola większości radnych. Na pewno poprzemy takie inicjatywy.
Iwona Wiśniewska, pani starosto, to znaczy, że 18 dróg już macie trochę lżej z tymi kilometrami na rzecz miasta przekazanych.
Z mojej wiedzy wynika, że tych dróg jest nieco więcej niż mówi to pan redaktor. Ja już wcześniej mówiłam o tym na antenie radia, że no nielogicznym wydaje się w posiadaniu w majątku drogowym przez powiat drogi, która nie wpisuje się w definicję drogi powiatowej. Bo jest to droga, która łączy stolicę powiatu ze stolicami poszczególnych gmin i to jest charakter drogi powiatowej. Natomiast to, o czym mówił pan przewodniczący rady, rzeczywiście mieszkańcy idąc w terenie mocno zurbanizowanym drogami nigdy im nie przychodziło do głowy, że są to drogi powiatowe. I widzę tutaj dużą przychylność i tutaj ukłony w stosunku do włodarza gminy miasta Stargard za to, że do tej propozycji się przychylił.
I ten model jest najbardziej efektywny. Wspólna inwestycja drogowa, a potem po jej zrealizowaniu odcinek drogi powiatowej zostaje przyjmowany przez miasto?
Ja myślę, że taka praktyka jest godna naśladowania i przynosi ona dla nas korzyści.
Czy taki model będziecie także proponowali w tym roku innym gminom chętnym do współpracy?
To zawsze jest dyskusja. Jesteśmy otwarci w ustalaniu tych stanowisk.
Grzegorz Polak, Stowarzyszenie Stargard 21. Mówimy tutaj o największej bolączce ostatnich dwóch dekad ponad samorządności w Polsce, czyli kwestii utrzymania dróg. Czy można byłoby zastanowić się w szerszym gronie nad wypracowaniem jakiegoś mechanizmu, aby sprawę ruszyć z miejsca, pańskim zdaniem?
Znaczy, jeżeli chodzi o drogi publiczne, to wydaje mi się, zawsze będzie worek bez dna i tutaj
drogi publiczne przekazane przez państwo samorządom. bez zaplecza finansowego?
Znaczy, to jest osobny problem, tak? No w tym momencie konstytucja jakby gwarantuje przekazywanie, znaczy w ślad za przekazywaniem konkretnych zadań samorządom muszą mieć za tym środki finansowe.
A nie
to idą. Będzie dalej wyglądało, no to już do tej pory praktyka pokazywała, że to zupełnie inaczej funkcjonowało, a jak będzie dalej, to no w tym momencie nie mamy żadnych gwarancji. Ale tak jeszcze chciałem wrócić do tego tematu przejęcia dróg powiatowych przez gminę miasto Stargard. No wydaje mi się, no w szczególności mnie jako prawnika to cieszy, no bo tak jak tutaj pani starosta wspomniała, definicja drogi powiatowej jest taka, jaka jest i każdy tutaj ma do czynienia z ustawą o drogach publicznych, no to właśnie doskonale sobie zdawał sprawę z tego dysonansu, który występował pomiędzy tym stanem prawnym a faktycznym. I uregulowanie tego, przejęcie przez miasto na pewno jest takim krokiem urzeczywistnienia, tak? Jakichś tam realnych potrzeb i umożliwienia racjonalnej gospodarki przy drogach publicznych, no w szczególności w Stargardzie, gdzie mieszkaniec też po pierwsze wymaga tego, żeby ta droga przede wszystkim była utrzymana, a nie interesuje go to, który konkretnie urząd tym się zajmuje.
Czyli generalnie teraz zarządzanie drogami w mieście będzie bardziej przejrzyste?
Znaczy myślę, że będzie też łatwiejsze, tak? No bo tutaj no mamy tak jedną umowę, jedną firmę, do tej pory też tak to co prawda funkcjonowało, ale na pewno to ułatwi, tak? No taka rzeczywistość, tak to powinno właśnie funkcjonować. To jest na pewno też wysiłek duży po stronie gminy, bo to nie jest tak, że gmina na to stać, tylko gmina tak w ramach dobrze pojętej współpracy z powiatem, którą należy tak wspierać i dobrze oceniać, no postanowiła przejąć te drogi gminne, które de facto właśnie są drogami gminnymi po to, żeby to ta współpraca dalej mogła się rozwijać.
Pytanie do pani starosty. Jest wprowadzony od niedawna przez rząd program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pani zdaniem, jaka jest efektywność tego programu i czy możliwe jest sięganie po finanse właśnie z tej puli?
Czy w ramach tego programu zarezerwowaliśmy, bo mogliśmy skorzystać z dwóch takich wniosków i w ramach tych dwóch wniosków założyliśmy realizację w inwestycji drogowej w drogach Krępcewo-Rzeplino do granic powiatu miejscowość Piasecznik. I druga inwestycja w ramach tego programu to przebudowa drogi imienia Jana Pawła II w Dolicach, w Dobrzanach, ale mamy sygnały, owszem nieoficjalne, że wnioski nasze nie zostały przychylnie rozpatrzone, więc zwróćcie Państwo uwagę. Jedną rzeczą jest planowanie założeń do budżetu roku następnego, a inną później zderzenie w momencie, kiedy dowiadujemy się o rozstrzygnięciach i w tym zakresie, czy będziemy realizować to zadanie. Jeśli tak, to na pewno w okrojonym rozmiarze, bowiem zakładaliśmy, że z tego programu na drogę realizowaną w gminie Dolice dostaniemy dofinansowanie na poziomie ponad 2 milionów 250 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o drogę Jana Pawła II w Dobrzanach, to kwota ponad 2 tysięcy. Także tylko przy okazji realizacji tych dwóch inwestycji wypadnie nam, mówiąc tak kolokwialnie, ponad 4 miliony 250 tysięcy. Znacząca kwota.
A z jakiego powodu są takie bariery i taka niemożność sięgania po te środki? Co powoduje, że wasze wnioski są albo niepełni, mówiąc kolokwialnie, załatwiane, albo odrzucane?
To chyba nie pytanie do mnie. My czynimy wszelkie
procedury?
Starania. Do tej pory, proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś śledzi budżet powiatu stargardzkiego, to ta praktyka porozumień na poziomie współpracy również finansowej z gminą Dolice ma określoną metrykę. I do tej pory te wnioski niczym nie zmienione znajdowały aprobatę. W tej chwili tej aprobaty nie ma. Żyję dosyć mocno też pewnym napięciem, które wiąże się z informacją, która dotarła do mnie pod koniec roku ubiegłego. Mianowicie powiat stargardzki jest przykładem naprawdę pozytywnej praktyki rozwoju szkolnictwa zawodowego. Jedną rzeczą jest rozwój tego szkolnictwa, ale z drugiej strony też bardzo mocne umocowanie, jeśli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, która pozwala na taką ścisłą współpracę z pracodawcami. Zwróciliśmy się również z wnioskiem o to do Regionalnego Programu Operacyjnego, by rozwijać dalej szkolnictwo zawodowe. I w 2019 roku w ramach tego wniosku przewidywaliśmy kolejne etapy przebudów Centrum Kształcenia Praktycznego pod potrzeby nowych pracowni zawodowych, ich wyposażenia. Już dzisiaj wiem, że tego dofinansowania nie dostaniemy.